A dzisiaj zabieram Państwa do składu solnego. Będziemy zapraszać na wystawy. Będziemy jednak też spoglądać trochę w przeszłość, zamyślać się, bo to czas, kiedy skład solny obchodzi swoje 15 urodziny. No, ostatnia chwila, żeby zobaczyć wystawę jubileuszową, ale to nie jedyna wystawa i o nie jedynej tej wystawie będziemy dzisiaj Państwu przypominać. W studiu Stanisław Koba, Maria Wasilewska. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Stanisław Koba w szczególnej roli pierwszego zasiedleńca tego miejsca, jakim jest skład solny. Ja Państwu przypomnę, może chwilę temu nazwa skład solny, działania składu solnego bardzo głośne. Słynna walka o ocalenie tego miejsca dla sztuk wizualnych, ale oczywiście to nie jest początek historii składu solnego, no bo 15 lat minęło i ten czas już nas dzisiaj zobowiązuje do pewnych podsumowań. Jak to było w 2011 roku? To jest pierwsze pytanie do pana Staszka Koby. Pan chyba jeszcze wcześniej się tam pojawił.
Tak, może ja wykonam taki mały rys historyczny.
O właśnie, proszę bardzo.
I wrócę do roku 1999, kiedy po upadku poprzedniego systemu budynek pod tytułem Bazar.
Bazar to się nazywa,
tak,
rzeczywiście.
To był budynek,
bazar polski, jeszcze z międzywojnia.
Tak, bazar, który był jakim prymitywnym domem towarowym, w dalszym ciągu funkcjonował i ponieważ konkurencja zewnętrzna była zdecydowanie bardziej atrakcyjna i ten budynek, znaczy ten bazar po prostu upadł. Sama nazwa bazar...
Czy sklepy były coś takiego?
On się po prostu rozpadł ze względu na bardzo prymitywne warunki. Które tam panowały, bardzo budynek zaniedbany, przeciekający i tak dalej. Więc te wszystkie powstające nowe sklepy, które błyszczały, no samo przez się były zdecydowanie bardziej ciekawym obiektem do odwiedzania niż ten stary, stary przedwojenny budynek. Sama nazwa tego budynku, Bazar, była kontynuacją przedwojennej nazwy Bazar Polski, który został założony przez kilku polskich biznesmenów i oni tam lokalizowali swój biznes. I cała ta nazwa funkcjonowała aż do czasu, do lat 90. Znaczy raczej później jeszcze właściwie, bo lata 90, konkretnie rok 99.
Ja pamiętam w każdym razie tam te napisy jeszcze właśnie, prawda?
Bazar był szyldem dość dużym bezpośrednio na wejściu do budynku. Tak. I tam na piętrze to były takie małe sklepiki 35-metrowe, takie właściwie małe butiki. I w 99 roku wynajmuje jako pierwszy od ZBK lokal na pracownię. I od tego czasu zaczynam systematycznie funkcjonować, pracować w tym obiekcie, w tej mojej pracowni. Warunki, jakie tam funkcjonowały, to oczywiście były bardzo, powiedziałbym, tragiczne. W zimie przebywanie raczej było mocno utrudnione albo w ogóle niemożliwe, ponieważ nie było ogrzewania, przeciekające stropy, nieszczelne okna i tak dalej, raczej uniemożliwiały jakąkolwiek pracę. Ale ten budynek mieścił się w ramach w ogóle całego rejonu, całego Podgórza jako miejsce dość szczególne i w pewnym momencie, czyli w roku 2006, miasto stworzyło tak zwaną strategię rozwoju Podgórza, którego celem było rewitalizacja tego miejsca. I myśmy się włączyli jak gdyby w przywracanie tego miejsca, tego regionu, jakby dla miasta, dla społeczeństwa i tak dalej. No i zaczęliśmy jak gdyby od naszego miejsca, to znaczy od budynku, w którym funkcjonowaliśmy. I przyszedł rok 2011 i postanowiliśmy to miejsce nazwać. Sięgnęliśmy do historii, do szuflady i okazało się, że ten budynek to dawny budynek zespołu składu soli. Z tym tylko, biorąc precyzyjnie, sam budynek nie jest budynkiem składu soli, tylko jak się dowiedzieliśmy, to był budynek, to była stajnia salinarna. Ona służyła, konie tam sobie były przechowywane na dolnym poziomie i one służyły do transportu soli przy Wiśle.
No ale jednak z tym biznesem, że tak powiem.
W każdym razie, jeżeli chodzi o taką precyzję, jeżeli chodzi o funkcję, ponieważ ta funkcja często jest przywoływana, No to tak przy tej okazji precyzujemy, że to nie był budynek składu soli, tylko był po prostu stajnią dla koni plus na górze była administracja. W 2011 roku naszą inicjatywę nazywamy właśnie skład soli.
Solny. Miejsce,
tak, skład solny. Miejsce sztuki i identyfikacji. To pojęcie identyfikacji, tożsamości jest bardzo istotne, ponieważ tu nie tylko chodzi o to, że my jako artyści szukamy swojego miejsca, swojej tożsamości. Ale ważne jest też, żeby ten budynek przywrócić w ogóle dla miasta. Więc nazwanie go tą nazwą, że tak powiem, pierwotną, czy nazwą wynikającą z funkcji, było dla nas bardzo czymś istotnym. W jakim sensie ten cały projekt, manifest został jakby zbudowany na tym pojęciu miejsce soli, czyli miejsce
wartościowe,
to które sola, jest
sól ziemi. No.
Sól ziemi,
no tak,
jesteśmy
sól
jakby
to
solą.
Sedno,
tak,
istota,
tego
prawda?
Pojęcia no tak, soli to wyrosła jakby ta cała, nazwijmy to aureola taka identyfikacyjna dla tego miejsca. Prawda? No i 2011 rok, 7-4, czyli 7 kwiecień, rozpoczynamy wystawą Marii Wasilewskiej pod tytułem Dziś są moje urodziny. Tak się składa, że ta data jest, to jest rzeczywiście faktyczne
trochę
urodziny Marii.
Trochę pani się
Marii.
Wydawało, że jest pani jak Tadeusz Kantor.
Trochę tak.
Tak, tak. No, tutaj było...
Nie, no to oczywista gra.
Tak, oczywiście.
Nawiązanie do Kantora to wiadomo, że...
Ale to zaraz rozwiniemy. Tak.
Więc tutaj jakby ten osobisty, egzystencjalny manifest przyświecał również tym obchodom aktualnym, rocznicowym, które akurat też się powtarzają po 15 latach i mają też tą samą nazwę, ten sam tytuł, tylko 15 lat później, prawda?
No tak, to w wielkim skrócie, a pomiędzy tym 2011 a dziś, no to właściwie jest całe, można powiedzieć, pokolenie, cała taka fala sztuki. Tak. Czuję, że może powinnam przeczytać listę obecnych
to znaczy, to tych
na tej wystawie.
Artystów biorących udział jest dość dużo.
No, ale jednak to ja przeczytam dosyć szybko. Alfabetyczne na szczęście, więc nie trzeba wyjaśnić. Beata Długosz, Jagoda Dukiewicz, Agata
Kadenacy.
Właśnie Kadenacy, to jest trudne nazwisko.
Włoskie?
No to stąd być może pewne zająknienie się. Stanisław Koba, Dorota Krakowska, Michał Łuczak, Małgorzata Markiewicz, Barbara Maroń, Maciej Mądracki, Maria Pyrlik, Tomek Przetacznik, Adam Rzepecki, Kamila Rzymek, Jadwiga Sawicka, Brygida Serafin, Wiola Sowa, Sławomir Toman, Katarzyna Skrobiszewska, Maria Wasilewska, Andrzej Wasilewski, Małgorzata Wielek.
To znaczy to oczywiście to jest lista artystów biorących...
Pani profesor Małgorzaty, mam tatuaż, więc...
No proszę.
Tak,
to są artyści, którzy brali udział akurat w tej jubileuszowej.
Tak, no ale to specjalnie mówię, bo od 2011 do całej historii nie opowiemy, chyba że państwo chcieliby, chyba żeby pan to znaczy, jako historyk grupy chciał wskazać może jakieś wydarzenia istotne, formujące dla składu solnego,
to znaczy,
które nie są może tak
oczywiste.
Ta
cała przestrzeń między 2011 a 2026 to jest ponad 70 wystaw, spotkań, no również imprez takich typu Sylwester i tak dalej. Także no, trudno tutaj wymieniać całą listę, ponieważ byłaby ona zbyt długa, ale reprezentacja artystyczna w tym okresie czasu jest dość zróżnicowana, zarówno pokoleniowo, jak i też geograficznie, ponieważ zapraszaliśmy artystów, czy to z Niemiec, czy z Japonii nawet, bardzo na przykład taki artysta Onishi, bardzo, bardzo świetny artysta, który wykonał u nas piękną instalację. Więc tutaj ten wachlarz jakby ideowych i formalnych działań, które odbywały się w naszym miejscu, jest bardzo zróżnicowany i powiedziałbym różny pokoleniowo. Warto tutaj przy tej okazji zaznaczyć, że nasze miejsce, nazwa jest wybrana całkowicie celowo i powiedziałbym z pewnego rodzaju premedytacją. Ponieważ nie chodzi o to, że my jesteśmy galerią. Nigdy nie chcieliśmy być galerią, nigdy nie byliśmy galerią. Nigdy nie prowadziliśmy takiego systemu projektowania wystaw czy grafiku typowego dla funkcjonowania galerii. To są raczej sytuacje w mniejszym lub większym stopniu zaplanowane, często bardzo
improwizowane,
często sytuacje jakby zaskoczenia i tak dalej.
Zapytam o tę pierwszą wystawę, wystawę obecnej w studiu Marii Wasilewskiej. Miała pani świadomość, że trochę pisze się historia wtedy? Czy to...
Nie, no oczywiście, że nie. Takich świadomości człowiek nie posiada. Dla mnie to był istotny moment, więc te narodziny faktycznie były takie wielowątkowe, ponieważ ja przeprowadziłam się do Krakowa w 2010 roku i ta wystawa otwierała moją jakby prezentację artystyczną właśnie w Krakowie w składzie solnym. Dziś są moje urodziny, faktycznie to były urodziny, ale bardzo chciałam też nawiązać do Tadeusza Kantora. W pobliżu mamy Klikotekę.
Której wtedy jeszcze nie było tam.
Budowała się, tak.
Już się budowała.
Budowała się.
Tak, tak, bo oni dziesięciolecie w ubiegłym roku obchodzili słusznie.
Także no, obok też mamy, w tym roku jest 15-lecie Mocaku, więc też jakby wpisujemy się w rewitalizację tego miejsca.
Budowa Mocaku akurat była równolegle razem z naszym składem. Można powiedzieć to zresztą przy okazji pobytu dyrektora Adama Budaka. On to, tak powiem, zaznaczył, że my też obchodzimy 15-lecie i to faktycznie to była sytuacja. No oczywiście tamta sytuacja z Mocakiem była taka, jeżeli wszyscy pamiętamy, to była dość napięta. No bo dotyczyła takiego wyboru dyrektora. No ale ten etap już mamy za sobą, więc...
Minęło tylko 15 lat sytuacja się zmieniła. No w Krakowie miewają różne procesy taką dynamikę, powiedzmy czasem dyskusyjną.
Powolną.
Wracając do wystawy, dziś są moje urodziny. Co tam pani pokazywała? Bieżąca produkcja?
To była bieżąca produkcja. Polegało to też na tym, że ja zajmuję się... Właściwie jestem z wykształcenia rzeźbiarką, ale zajmuję się instalacjami przestrzennymi, takimi związanymi albo z miejscem i dopasowuję swoją instalację do miejsca, do charakteru miejsca, albo buduję nowy klimat, nową przestrzeń, taki rodzaj environment. Do tej wystawy wyobraziłam, do tej przestrzeni, bo jest to jedno pomieszczenie 35-metrowe i drugie takie 15 metrów. Wtedy było pomalowane na czarno, bo wcześniej była chyba tam ciemnia fotograficzna, o ile pamiętam. Więc zabudowaliśmy okno, tak żeby tą przestrzeń zmienić i pomalowaliśmy ją całą na biało. Taki white cube zrobiliśmy. I w tym white cubie instalacja wideo kolorowa zmieniała tą przestrzeń kolorystycznie, czyli te kolory od takie kolory tęczy z patrzącym moim okiem. No teraz myślę sobie, że może w przyszłość. W każdym razie jedna część była właśnie tym patrzącym okiem.
Tutaj mamy na zaproszenie. No, wspaniale to wygląda.
A druga część...
A w jakiej skali to oko?
To było na ścianie 5 metrów na 3, czyli to takie... Bardzo duże
i monumentalne właściwie.
Tak. No. Więc faktycznie ten kolor rozświetlał, zabarwiał całą przestrzeń. I to było takie działanie, powiedzmy, kolorem trochę terapeutyczne może, nie? Bo kolor też ma taki charakter, jeżeli się zanurzymy. Ta wystawa miała taki trochę imersyjny charakter. W drugiej części, w tej malutkiej czarnej, było lustro wklęsłe, które odbijało widza, więc odbiorca mógł tam wejść i zobaczyć się w takiej trochę niecodziennej sytuacji siebie, żeby jakby ta identyfikacja następowała w taki sposób wektorowy ode mnie w stronę odbiorcy i odwrotnie.
Obie strony.
Tak. No więc to była taka instalacja. Tak.
Czyli wyobrażam sobie, że to musiało dość spektakularnie wyglądać, jak na przestrzeń taką ubogą, nazywając rzecz pokantorowsku, prawda?
No bo taka biel zabarwiona kolorem światła działa.
Nawet ten projekt w tej chwili właśnie
to Staszek robi na zaproszeniu. Plakaty bardzo ładne.
Tak, robi wrażenie. Rozumiem, że państwo do dziś mają swoje pracownie tam. Jak funkcjonujecie?
Powierzchnia, którą wynajęłem, była dość duża. Także mogliśmy, znaczy mogłem w ramach tej powierzchni, którą wynająłem, podzielić ją na część tą
roboczą.
Tak roboczą, tak, prawda, czyli czysto warsztatową, powiedzmy. No i ta część ekspozycyjną, powiedzmy, i spotkań, prawda. Więc tutaj ten podział był wyraźny i nie musieliśmy, tak powiem, wymieniać się na przemian bieżącej pracy, no powiedzmy, z pracami prezentowanymi. Dodam tutaj tylko przy okazji właśnie tego miejsca, że ten, to o czym Maria wcześniej wspominała, że to całe pomieszczenie było pomalowane na biało. Więc ten,
na biało
ten,
czy na czarno?
Na biało. Jedno było białe, a drugie było czarne. Okay,
tak, znaczy ono potem zostało w całości przemalowane. Tak? Więc tutaj jak gdyby też w tym przemalowaniu, w tej bieli był zawarty nas, powiedziałbym, pewien przekaz ideowy dla tego miejsca. Chcieliśmy wykonać taki jakby zabieg odrealnienia. To znaczy, że nie ciążymy w kierunku horyzontu. Prawda? Poprzez to, że zarówno podłoga, jak i sufit mają tą samą jakby wartość i przez to w jakimś sensie odchodzimy od horyzontu, unosimy się ponad horyzontem. Ten rodzaj takiej lekkości, która została zauważona przez wielu artystów, którzy eksponowali pracę, działa bardzo pozytywnie, ponieważ nie mamy takiego naturalnego jakby ciążenia w kierunku, jakby w dół, w kierunku horyzontu. Więc ten pomysł z tą bielą, ja go tak nazwałem, takim, znaczy dostosowałem i nazwałem go zarazem, ten pomysł, tą całą koncepcję, orbitą. Czyli odrywamy się od horyzontu i wchodzimy jakby na orbitę. No i ten jakby biały kolor jest pewnego rodzaju takim odrealnieniem, oderwaniem się od tego momentu.
Takim właściwie też mistycznym kolorem, prawda? Takiego
tak,
nieziemskim.
Takiej pierwotnej czystości, w której każdy może się znaleźć, prawda? Czyli to z jednej strony to oderwanie się jakby od horyzontu, to jest jakby pierwszy jakby sygnał taki ideowy, identyfikujący to miejsce, a drugie to, o czym pani teraz właśnie wspomina, że jest to miejsce czyste, więc każdy może w sposób dowolny eksponować swoją osobowość, prawda? Że nie ma jakby miejsc już ustalonych, kolizyjnych, które prowadziłyby do tego, że ktoś musi w jakimś sensie poradzić sobie z tym narastającym jakimś chaosem, zagrożeniem czy przeszkodą, prawda?
A też w takiej bieli każda obecność jest bardziej zauważana. Czyli każdy punkt na bieli dźwięczy. Więc to taka
rodzaj takiej właśnie czystości i ciszy, prawda? Najpierw trzeba coś bardzo wyciszyć po to, żeby usłyszeć bardzo nawet drobny sygnał, drobny dźwięk, prawda? Tak więc ten zabieg z tym miejscem był całkowicie jakby przemyślany i celowy. To nie była tylko kwestia czysto wystawiennicza, taka estetyczna, tylko jakby u podłoża tego.
Takie założenia ideowe.
To było założenie po prostu
na
ideowe.
Przyszłość, tak. A ta wystawa jubileuszowa, ja przypominam naszym słuchaczom, że dzisiaj finisarz już, więc ostatnia szansa o 18:00.
Tak.
Żeby ekspozycję zobaczyć. Jak państwo o niej myśleli właśnie? Jaką chcieli stworzyć przestrzeń dla innych? No bo to jednak zawsze jest takie dzielenie się miejscem. Czasem trudne, różne rzeczy wynikają z takich
tutaj
zbiorowych spotkań.
To przyznam, że chyba mieliśmy pierwszy raz taki moment, gdzie w tak małej przestrzeni zaistniało 21 nazwisk, 21 indywidualności artystycznych i zastanawialiśmy się, czy podołamy, ale ostatecznie wydaje mi się, że ta biel wytrzymała i te prace totalnie różne. Mamy tam trzy projekcje wideo. Jest też malutkie obiekty, był performance mojej studentki, są fotografie, więc wydaje mi się, że z tego powodu też nie założyliśmy żadnego tematu takiego głównego, tylko wszyscy wiedzieli, że dają pracę na taką świąteczną, jubileuszową wystawę. Nie było nadrzędnego. Każdy mógł dać to, co uważał za słuszne. Maciej Mądracki dał, pokazał taki film krótki o mocy, która pokazuje film nagrany w Nowej Hucie z takiej imprezy, o której w ogóle nie wiedziałam, że istnieje, jak konkurs palenia gum samochodu, czyli samochody, które są tuningowane. I świetnie to pokazał.
Też się czegoś dowiedziałam
tak,
o świecie właśnie.
Bardzo ciekawa sytuacja i on to świetnie zderzył z takim właśnie tuningiem i tym brakiem mocy, który każdy ma w sobie i że ciągle chce być bardziej i bardziej podkręcony. Nie? Różnie tak jak samochody się podkręcają, więc to była ciekawa praca akurat odnośnie też naszej właśnie jubileuszowej wystawy. Andrzej Waślewski zrealizował tort jubileuszowy.
Zrealizował tort, jak to pięknie brzmi.
Prawda? Tak. Nie upiekł, tylko zrealizował tort
ze styropianu.
Niestety.
Z dźwięczącym tekstem z muzyczką z rejsu. Z tego momentu, kiedy Kołowiec uczył śpiewać pozytywnie, nie optymistycznie, nie ponuro 100 lat dla chyba kapitana statku, więc to tak, też tak fajnie zabrzmiało.
Absurdalna scena zupełnie, tak. A co pokazuje pan Staszek Koba na wystawie?
Znaczy, to jest moja praca w jakimś sensie, taka reminiscencja z samych początków. Chciałem jak gdyby zaznaczyć moją pracą datę 99 rok, czyli kiedy się prowadzam, więc jest to praca bardzo
wczesna.
Bardzo wczesna. Zresztą dużą sympatią do tego okresu wracam i do tych prac, zwłaszcza dzisiaj. I ona jest realizowana na desce, więc ta jakby sympatia do deski, że obraz jest deską, no bierze się raz, że w ogóle materialność obrazu jest dla mnie bardzo istotna. Po drodze, jak studiowałem u Nowosielskiego, więc ten kontakt z ikoną, więc to też mi bardzo odpowiadało, że obraz jest właśnie deską. Więc z tym tylko, że moja akurat praca jest tak, no, poza jakby tym faktem, że jest deską, jest no, traktowana dość brutalnie, ponieważ jest rżnięta piłą i tak dalej. Więc no i oczywiście ma taki charakter jakby symboliczny, że jest bramą, domem.
Biało-czarna też.
No, oczywiście jest biało-czarna, ponieważ te wszystkie prace, które od jakiegoś momentu robię, to znaczy bezpośrednio po studiach, one się łączą się z bielą i czernią.
Tak.
Więc jakby ta potrzeba włożenia pomiędzy biel i czerń materiału, żywego materiału, czyli drewna, staje się jakby takim naturalnym wypełniaczem pewnej, no, powiedziałbym, konstrukcji kosmicznej. Z jednej strony biel jako początek, czerń jako koniec, biel jako światło, czerń jako cień i tak dalej. A pomiędzy nimi jakaś żywa materia, prawda? Więc tą żywą materią jest ten właśnie to drewno, które jest podłożem.
Albo drzewo,
które jest dla
Jerzy Bereś,
dla tego
który
obrazu,
podobno właśnie nie używał słowa drewno, mówiąc o swojej, tylko drzewo.
Tak,
właśnie,
no tak, no bo drzewo, które rośnie w lesie.
Kiedyś. Tak, no, znacząco
symbolicznie. I to, znaczy, ta praca tyle jest, dla mnie była w jakimś sensie zabawna, jeszcze również przez taki, powiedziałbym, zabieg techniczny, ponieważ kiedy wykonywałem tą pracę, chciałem zrobić pracę dwustronną, a ponieważ się pomyliłem, na jednej stronie dałem, tak powiem, dół do dołu, ale na drugiej stronie dałem odwrotnie, to znaczy to, co powinno być dołem, było górą. Więc w tym momencie praca jest w ten sposób eksponowana, że na takich dwóch metalowych ramionach po prostu się obraca. I ktoś, kto chce tą pracę obejrzeć, to musi po prostu popchnąć tą pracę, przekręcić ją na odwrotną stronę i ona wtedy się pokazuje w właściwej pozycji, prawda? Więc taki
trochę
rodzaj
taki
takiego
medytacyjny wałek.
Taki to rodzaj takiego małego takiego, zrobił się taki mały wiatrak, że tak powiem, z tej pracy. Tak jak wspominamy jeszcze te konteksty krakowskie, z kantorem i tak dalej.
Tak.
To jest akurat praca Wioli Sowa i Doroty Krakowskiej. To jest praca, to jest film, który jest złożony właściwie jakby z dwóch części. Pierwsza część to są zdjęcia archiwalne z małych miasteczek żydowskich, które są charakterystyczne dla tego rejonu Polski, skąd pochodzi kantor, czyli tam Rzeszów, Wielopole i tak dalej. A druga część filmu to są zdjęcia z
synagogi.
Synagog już współczesnych, które są odrestaurowane, pięknie wyglądają. Więc jak gdyby ten, no taki rodzaj złożony jakby z dwóch części, prawda?
No ale też
dotyczący akurat kantora.
Mówiące jakby o braku, czyli o braku osób.
O nieobecności.
Tak, tak. Bo one są pokazywane jako pewne obiekty, powiedzmy, architektoniczne, ale tam nie ma ludzi.
No, no tak.
I więc tutaj one same w sobie są piękne przez to, że są odrestaurowane, no i tak dalej. Zaś no puste.
No,
czyli
puste,
po prostu
jakby poza swoimi orbitami naturalnymi,
są
prawda?
Są po prostu gdzieś jakąś tylko historią, wspomnieniem, czy jakimś odległym czasem.
Tak, także no tak już przywołując tylko kilka nazwisk, widać, że te prace mają różny charakter.
I właśnie są... bardzo, bardzo dobrze, że pani już zaczęła odpowiadać na moje niewypowiedziane pytanie, bo chciałam zapytać właśnie, w jakim kierunku poszli artyści, bo to jest taka szczególna sytuacja, kiedy no, kuratorzy czy organizatorzy, bo nawet nie wiem, jak państwo się tu definiują, mówią, dobra, to przynieś pracę, która jest dla ciebie ważna, prawda? Tytuł będzie taki. No i wtedy ta odpowiedź może być bardzo różnorodna, tak, prawda? Tak, może ktoś coś, jakąś w cudzysłowie świeżynkę, ale też coś bardzo znaczącego może być,
tak,
prawda? Więc
zgadza się.
To jest to pytanie.
No tutaj akurat jak rozmawiałam z Wiolą Sową, ona się bardzo ucieszyła i powiedziała, o to świetnie, dziś są moje urodziny, świetne, bo mamy tutaj z Dorotą Krakowską taki film, to będzie idealnie. No więc tak było. Z każdym chyba osobno. Małgorzata Markiewicz na przykład dała takie porosty wełniane, którym zaokrągliła nam trochę ten kubik, taką geometrię architektoniczną, do której jesteśmy przyzwyczajeni, a która no, jest zawsze nie taka nieprzynależna naszej organiczności, cielesności. Nie?
Czyli więc... tak zmiękczyła
tak,
te...
Tak, tak, tak.
Tak, tak.
To jest coś,
takie,
co rośnie.
Takie gesty, tak.
Więc...
No, to była wykonana z...
Z pełny,
No owczy. Właśnie, zrobiona na szydełku, taki, taki rodzaj narośla, grzybu, takiego,
tak.
Na kącie, pod sufitem, nagle się pojawia.
Tak, prawda? Tak, coś takiego się pojawia, taki jakby grzyb właśnie, ale ciepłe
tak.
Rzeczywiście organiczne, tak kojarzę tę pracę.
Tak, a propos właśnie koncepcji. Chcieliśmy, co zresztą wynikało z naszego...
Programu w ogóle tego miejsca.
Programu, znaczy właściwie takiej ogólnego założenia, że jeżeli jakieś miejsce ma się identyfikować, to nie może polegać to na tym, że są jacyś nadrzędni kuratorzy, czy jacyś dyrektorzy, którzy ustalają jakieś wizje, czy jakieś porządki ideowe, do których zapraszamy lub dostosowujemy artystów.
Albo
odwrotnie.
Tematy.
Artysta musi być całkowicie autonomiczny. Tak samo jak jego dzieło jest autonomiczne, on jest autonomiczny. To on decyduje o tym, kim jest, co chce zrobić i tak dalej. Nie zależało nam na tym, żeby wpisywać to w jakiś temat, jakieś przesłanie. Po prostu imię i nazwisko. Zresztą tutaj przy okazji samej ekspozycji wszystkie nazwiska są mocno podkreślone, to znaczy są mocno powiększone, prawda? Także tworzą też pewnego rodzaju jakby eksponat graficzny, ponieważ obok pracy, które zwykle są niewielkie, podpis jest no, kilkucentymetrowy, pięciu czy tam dziesięciu na długości tam 30-40 centymetrów. Więc on jak gdyby sam w sobie też rozrzucony na tej bieli tworzy pewien rytm graficzny. Zależało nam na tym, żeby każde nazwisko, które istnieje przy pracy, mocno i wyraźnie zostało zaznaczone. Że nikt by nie musiał czytać przez okulary gdzieś tam pod pracy, tylko po prostu wchodząc od razu do wnętrza, do tej przestrzeni, każdy mógł rzucić jednym rzutem oczu, zobaczyć, kto jest na tych ścianach. Więc jak gdyby to pojęcie identyfikacji i tożsamości sprowadza się do osobowości, do indywidualności, a nie na przykład do jakichś
tematów,
które mają na przykład charakter socjologiczny, czy polityczny, czy jakikolwiek inny, prawda? Więc tu jakby ta identyfikacja osoby, artysty, wydaje się czymś oczywistym. Ale
czyli
dzisiejszy...
miejsce artystów nie tematów.
Artysta ale po prostu...
Artysta sam który... ze sobą wnosi ten
tak,
temat.
Artysta, który sam jak gdyby decyduje o tym swoją osobowością, no, co reprezentuje, o czym mówi.
Jeżeli, dokąd nas
jeżeli, prowadzi. Jeżeli angażuje się poważnie i autentycznie własną pracę, własne życie, to zakładamy, że mówi rzeczy prawdziwe, prawda? Rzeczy ważne dla niego i tak dalej. Nie możemy nagle tworzyć sytuacji, w której wątpimy w jego intencje, prawda? Czy staramy się nałożyć jakby na jego twórczość, na jego osobę jakieś hasła, tematy, jakieś pojęcia, które mają coś regulować, poprawiać jego sztukę czy jego osobę. Zresztą ten rodzaj jakby aktywności jest dość, powiedziałbym, powszechny, tak zwane kuratorstwo. Uważam, że ono jest bardzo negatywnym zjawiskiem, które prowadzi moim zdaniem do coraz większego do jakiejś destrukcji po prostu pewnego obiegu sztuki. Więc jakby ten zamiar, który my reprezentujemy, który sam sobie jest czymś oczywistym, bo to nie jest jakiś, powiedziałbym, wynalazek, ale w kontekście tej praktyki, która dzieje się, powiedziałbym, na dzisiaj i jest bardzo powszechna, jest takim zachowaniem, powiedziałbym, no, prostym, oczywistym,
ale też
nieszczególnym.
Faktycznie prawda? Towarzyszyło to nam przez te 15 lat, zapraszając do miejsca. Artyści sami byli odpowiedzialni za to, co pokazują, co chcą pokazać, jak pokazać, na jaki temat. I to było takie naczelne, żeby im tylko w tym pomóc i nic poza tym.
I nie przeszkadzać. No. Znaczy czasem, to jest moja opinia, czasem kurator się przydaje, ale to może na inną rozmowę. Niemniej takie miejsca, gdzie to artysta ma ostatnie słowo, też są ważne i potrzebne. Na pewno są bardzo potrzebne artystom, żeby po prostu mogli pracować, żeby mogli
się wypowiedzieć bez żadnych ograniczeń.
Tak, bez wezwań na temat organizujących ich pracę. No, przede wszystkim pracę taką umysłową, wewnętrzną jakąś. To oczywiście jest nieporozumienie, jeśli tak zdefiniujemy te zadania kuratorskie.
Ale biorąc tak czysto ekspozycyjnie, już technicznie, no to też musieliśmy poradzić sobie właśnie z tą przestrzenią, z ilością artystów, czy 21. No. Więc takim pierwszym podstawowym taką sugestią było to, zapraszając artystów, żeby te prace były po prostu niewielkie.
Nie były olbrzymie.
A nawet ja to trochę dałem taką sugestię, że może no maksymalnie 0,5 metra kwadratowego.
Czyli nie przeszłyby te numery z 2011 roku.
Oczywiście, że nie, bo to była wystawa indywidualna. Jest zupełnie inna sprawa.
Oczywiście. Czyli małe formaty, jest
to
kierunek.
To spowodowało, że wystawa jest dość lekka, przestrzenna. Każdy artysta ma na tyle ściany dla siebie, że te prace się nie duszą. I myślę, że to w sumie wyszło pozytywnie i jesteśmy zadowoleni bardzo z tej ekspozycji.
Ostatnie wezwanie, jak to na lotnisku czasem brzmi. Jeszcze dziś, jeszcze kilka godzin, a o 18:00 taka godzina zero, spotkanie na wystawie w Składzie Solnym, ulica Zjazd.
Na zjeździe 8.
Na zjeździe właśnie, na zjeździe 8, więc...
Tam jeszcze też oprowadzanie po twojej wystawie w pracowni.
Właśnie, koniecznie.
Przy tej okazji brałem też udział, to są jakby dwie równoległe wystawy w ramach Krakersu.
Tak.
Jest moja wystawa pod tytułem SJP. I no, ten jutrzejszy dzień będzie właściwie takim podwójnym oprowadzaniem i podwójnym finisarzem, bo jedna to będzie ta jubileuszowa, a druga to będzie ta moja indywidualna.
Ale też prace będziesz pokazywał te, które właśnie powstały na deskach, czyli te pierwsze prace początkowe. Jedna z tych wisi na tej naszej jubileuszowej
wystawie. Dosłownie ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Co w planach?
Tak, teraz planujemy kilka wystaw indywidualnych. Już wiemy, że w czerwcu odbędzie się wystawa Agaty Kadynacy, która dostała stypendium ministra na tą wystawę, więc ten projekt będzie tam realizowany. Do tego czasu Małgorzata Wielek zrobi też wystawę u nas. No i jeszcze rozmawiamy też z innymi artystami.
Czyli rozumiem, że to nie tak, że wisi jakiś plan, harmonogram i tak dalej, tylko po prostu miejsce też daje taką przestrzeń na to, żeby plany naturalnie przychodziły i się działy.
Tak.
Ponieważ funkcjonujemy w środowisku artystycznym, więc nie mamy takiego problemu wystawienniczego, że nagle nie mamy artystów, czy nie mamy ten... Po prostu w każdej sytuacji możemy zaprosić kogoś, czy ktoś przychodzi i mówi, chciałbym zrobić wystawę i tak dalej. Więc to raczej na takiej zasadzie funkcjonuje. No.
Dziś są moje urodziny, 15 lat później, jubileuszowa wystawa Składu Solnego, a dzisiaj w studiu gościliśmy Marię Wasilewską i pana Staszka Kobę. Uznałam, że jeśli powiem Staszek, to może jednak dopowiem pan, żeby nie było niegrzecznie, stąd tłumaczę się.
Grzeczniej będzie Staszek.
Po prostu Staszek Koba zatem. No i wspominaliśmy 15 lat Składu Solnego w Krakowie i jego początki. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu.
Dziękujemy i zapraszamy serdecznie.